Otwórzmy Dzieje Apostolskie na rozdziale czwartym. Dojdziemy do początku rozdziału piątego. Ale najpierw streszczę to, co jest wcześniej, dlatego że czytanie troszeczkę by czasu zajęło. Znacie to na pewno, jeżeli ktoś będzie chciał sobie przypomnieć, to trzeci rozdział Dziejów Apostolskich. Trzeba sobie przeczytać. Otóż Piotr i Jan poszli do świątyni w godzinie modlitwy, jak to zwykle czynili. I tam przed bramą zwaną Piękną był człowiek, który był chromy. Nastąpiło uzdrowienie. Piotr wypowiedział wtedy takie słowa bardzo znamienne. Nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. I ujął go za prawą rękę, podniósł i wzmocniły się jego kostki i nogi, a on zerwał się, wstał, chodził, wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga. Wszyscy ludzie widzieli go, chodzącego i chwalącego Boga, i rozpoznali w nim tego człowieka, który dla jałmużny siadał przy pięknej bramie świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt nad tym, co mu się przydarzyło. I teraz, gdy ten chromy, który został uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, wszyscy ludzie zdumieni zbiegli się do nich w przedsionku, który zwano Salomonowym. I wtedy Piotr zaczął mówić do tego tłumu, który się zbiegł. No, nie wiem, czy zauważyliście, ale taka sytuacja jest, że po prostu no, nie było żadnego namiotu, nie było żadnej konferencji ewangelizacyjnej. Nikt nikogo nie zapraszał, biletów nie dawał. Nagle po prostu coś się stało. I stało się coś takiego, że sami ludzie zaczęli się zbiegać. I to taki tłum, że w tym momencie właściwie już tylko mówić, nic więcej. I to było coś takiego, że to, co zostało przez Pana Boga w tym momencie zrobione, to było na potwierdzenie słów, które miały w tej chwili paść. I wtedy apostoł Piotr mówi do tłumu: mężowie izraelscy, dlaczego się dziwicie, dlaczego się tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? No to jest taka sytuacja, że na ogół myślano, że ci wszyscy ludzie, ci wszyscy rabini, powiedzmy ówcześni, to oni tak jakąś mają taką pobożność i zapraszało się takiego, żeby się pomodlił. No i on taki wyjątkowy człowiek, no to może nastąpić jakieś uzdrowienie. A oni mówią: nie, my nie jesteśmy absolutnie wyjątkowi. Jest ktoś, o kim wam teraz opowiem. I wtedy mówi im dokładnie, prosto na twarz, jak to się mówi, co zrobili, jak, kogo zabili. I teraz ten, którego widzicie przez wiarę w jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to, czyli Jezus, przywróciło siły. Ta wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. I teraz mówił pełną Ewangelię o sądzie, o sprawiedliwości, o wszystkim. I oczywiście zostają zaproszeni, czy właściwie przyprowadzeni do saduceuszy i faryzeuszy. To już jest początek rozdziału czwartego. Schwytali, wtrącili do więzienia, werset trzeci. I potem w wersecie aż do następnego dnia. Bo był już wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli słowo, uwierzyło. A mężczyzn było w liczbie około 5000. Jedna rzecz. 5000 ludzi już uwierzyło. Więc starsi musieli coś z tym zrobić. Zebrali się wszyscy najważniejsi, tak zwana wierchuszka, no i postawili im pytanie bardzo typowe, zasadnicze. Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? No i teraz Piotr, pełen Ducha Świętego, czyli nie mówił sam od siebie. To jest to, co my czasem, o co my się czasem modlimy. Także jeżeli już mamy mówić, to żebyśmy mówili z Ducha Świętego. I Pan Jezus obiecał apostołom coś takiego, że jeżeli będą przepytywani przez jakieś tam rady, jakieś sanhedryny i tak dalej, i tak dalej, tam jest napisane, dam wam mądrość, której oni nie będą potrafili się oprzeć. Tylko, że to będzie Boża mądrość, to nie będzie ludzka mądrość. I tu się właściwie zaczyna najważniejsze. To znaczy tak, my dzisiaj w naszym wieku, w naszych czasach, to my już jesteśmy strasznie mądrzy. I tak w sumie nawet może dobrze jest to, że działamy apologetycznie, że próbujemy tłumaczyć różne rzeczy, że wiara ma podstawy i tak dalej, i tak dalej. Ale istota całej sprawy była taka, że dwóch prostych ludzi nagle postawiło na nogi w imieniu Jezusa tego chromego. I to nie byli ludzie uczeni, w przeciwieństwie do tych uczonych w piśmie, którzy ich przepytywali. I powiedzieli im oczywiście prosto, znowu, z mostu, on jest, czyli Pan Jezus, to jest werset 11, tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. No to jest coś, co musiało ich tam dotknąć do żywego. Gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana, zrozumieli, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznali również, że byli z Jezusem. I to jest rzecz druga. Oni rozpoznali, że to są dwaj uczniowie, którzy chodzili z Jezusem wcześniej. Ale jak pamiętacie, jak wiecie, było tak, że podczas ukrzyżowania wszyscy uczniowie się rozpierzchli przecież. Został tylko Jan pod krzyżem, prawda? A oni ze strachu przed faryzeuszami, przed tymi wszystkimi ludźmi zamknęli się gdzieś tam w izbie.
Piotr się zaparł.
No i co dalej? Jest takie świadectwo jednego z rzymskich historyków, już nie pamiętam, który to jest, czy to jest Tacyt, czy któryś inny, ale w każdym razie on pisze taką rzecz, bo on pisze ze swojego punktu widzenia jako Rzymianin, jako poganin, który to wszystko nie wierzy. I on pisze coś takiego, że ten zgubny zabobon został wygaszony, ale po chwili wybuchł ze zdwojoną siłą. Czyli zauważono to, że uczniowie się rozpierzchli, że się przestraszyli i że właściwie stracili nadzieję, no bo pozamykali się, Piotr się zaparł, no i ich marzenia, ich te wszystkie nadzieje tak jakby zostały zdmuchnięte. Ale po jakimś czasie to wybuchnęło z jeszcze większą siłą. Co się musiało stać, że to wybuchnęło z jeszcze większą siłą? Nikt tak naprawdę z ateistów, z tych wszystkich liberałów, nie umie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ odpowiedzią na to pytanie jest tylko to, musiało nastąpić coś takiego, co tych ludzi zupełnie przemieniło. I to tym czymś było zmartwychwstanie. Zobaczyli Pana Jezusa zmartwychwstałego, potem on zaczął się ukazywać jeszcze przez 500 braciom, naraz nawet się ukazał, przez 40 dni. I Paweł pisze w liście do Koryntian, że niektórzy z tych braci jeszcze żyją, więc możecie ich nawet zapytać, jakbyście chcieli. To są świadkowie, naoczni. A Jan, apostoł, w swoim pierwszym liście pisze, że nasze ręce dotykały słowa żywota. I oni mogli dotknąć, mogli zobaczyć na własne oczy, że Jezus żyje. I teraz faryzeusze i saduceusze wiedzieli, że oni z Jezusem chodzili wcześniej, ale też teraz oni z Jezusem dalej chodzą. I oprócz tego, że oni z Jezusem chodzą, to oni z Jezusem są. I teraz wracamy do sprawy, która jest dosyć taka fundamentalna. To znaczy, patrzcie, właściwie można powiedzieć, że te rzeczy same się zadziały. Czyli jest moment, w którym człowiek zostaje uzdrowiony, sami ludzie się zbiegają, A potem jest to przepytanie czy przesłuchanie i okazuje się, że oni poznają, że to są ludzie, którzy chodzili z Jezusem. I to są teraz świadkowie Jezusa. To znaczy Pan Jezus powiedział im po swoim zmartwychwstaniu, będzie się mi świadkami w Jerozolimie, w Samarii i po krańce ziemi. Mi będziecie świadkami. To znaczy, że będziecie świadkami tego, że zmartwychwstałem, że żyję, że wy mnie widzieliście, że wy mnie poznaliście. Bo świadek to jest ktoś, naoczny świadek, to jest ktoś, kto wie, widział, zna, może zeznać. I mowa o rzeczach bardzo prostych, fundamentalnych, które nie wymagają ani wielkiej mądrości ludzkiej, ani wielkich akcji, ani wielkiego działania, ani organizacji wielkich zgromadzeń na stadionach. Nie! Bóg działa. Bóg działa sam. Jeżeli tylko Mu po pierwsze pozwolimy, a po drugie, jeżeli rzeczywiście jesteśmy Jego świadkami. Czyli mówimy do człowieka o rzeczach, które są w naszym życiu prawdą i on wie, że to jest prawda w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że on widzi, że my jesteśmy świadkami. Czyli ja spotkałem Jezusa, to zmieniło moje życie i teraz to widać w moim życiu. Czyli ja nie mówię teorii. Albo nie mówię, że kiedyś 25 lat temu stało się coś w moim życiu, a dzisiaj, no to ja praktycznie rzecz biorąc, niewiele się różni od ciebie. On po prostu widzi, ten człowiek, że jest coś. Niedawno oglądaliśmy z żoną kilka świadectw ludzi, którzy się na nowo narodzili i oni właśnie zwracali uwagę na to, że przychodzili w środowiska ludzi, którzy właśnie byli tacy pełni Ducha Świętego i mówili, że w ich oczach było światło. Oni byli jacyś inni. I ci ludzie, którzy nie byli w ogóle świadomi tego, co się dzieje, oni mówili, ja tego zapragnąłem. Ja tego chcę. No i wróćmy teraz do siebie, tak? Czy jesteśmy z Jezusem? Czy chodzimy z Nim? Czy jesteśmy Jego świadkami? I tak oprócz tego, jeżeli my jesteśmy z Panem Jezusem, jeżeli z Nim chodzimy, to zobaczcie, jaka jest analogia między tym, że my chodzimy z Panem Jezusem, czyli my chodzimy z Panem. A Paweł w liście do Rzymian pisze, że ci, którzy zgrzeszyli, stracili chwałę, a teraz w Duchu Świętym mają ją przywrócono. Czyli tych, których usprawiedliwił, też tych i uwielbił. Tam jest doksa, czyli chwała. A był taki dzień, taki moment, w ogóle był taki czas, kiedy człowiek, Adam, jeszcze nie zgrzeszył i kiedy Adam chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem, Bóg w powiewie dziennym się przechadzał po ogrodzie, tak? Im nastąpił grzech i dopiero wtedy Adam się schował. Dlaczego się schował? Dlatego, że stwierdził, że jest brudny, jest nagi. I to mi się przypomniało, jak teraz Zygmunt to mówił przed modlitwą jeszcze, że jeżeli my chodzimy z Jezusem, jeżeli my jesteśmy Jego świadkami, to czy my chodzimy z Nim, przepraszam, to w dobrym znaczeniu mówię w tej chwili, czy my w takim dobrym sensie chodzimy przed Nim nadzy? Czyli czy my się przed Nim nie chowamy, czy my sobie listków figowych nie szykujemy, prawda? Bo mamy świadomość, że coś jest nie w porządku w naszym życiu. Mamy świadomość, że są myśli, których nie powinno być. Są obrazy, które nas ścigają, a nie powinno ich być. I my wiemy, skąd one się wzięły. My się w pewnych sprawach kalamy. My pewnych rzeczy słuchamy. My je oglądamy. To nas wszystko kala. My o tym doskonale wiemy. Jest pytanie, czy my w tym momencie zaczynamy się przed Panem Bogiem z tym wszystkim chować? Czy robimy rzecz odwrotną, taką, jaka powinna być? To znaczy, Panie, wyznaję to przed Tobą. Staję taki, jaki jestem. Czyli nie będę nic ubierał na siebie, nie będę się maskował, dlatego że nagość w Edenie to była rzecz normalna, święta, stworzona, dobra. Wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre. A stworzył tych ludzi bez żadnych listków figowych, czyli bez żadnych niepotrzebnych, bez maskowania, oni nawet nie mieli świadomości, że coś jest nie w porządku. Bo nie było. Jeżeli tacy jesteśmy przed Bogiem, tak szczerzy, bo to jest coś takiego, co Paweł później mówi w drugim liście do Koryntian, to wam przeczytam, to jest 11 rozdział, mówi o ludziach, którzy głoszą jakąś fałszywą Ewangelię I potem, co się dzieje, jeśli tacy Koryntianie na przykład będą ich słuchać? To jest 2 Koryntian 11 od 2 wersetu. Jestem bowiem zazdrosny o was, Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego myśmy nie głosili, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście to z łatwością. Czyli jest coś takiego jak prostota w Chrystusie i myśli nieskażone, tak samo jak ten nieskażony Adam kiedyś, chodził z Bogiem w prostocie serca. I Paweł mówi, uważajcie, żeby was kto przypadkiem nie skierował na takie myśli, które już będą skażeniem, bo wtedy odejdziecie od prostoty, a ta prostota jest dla Boga najcenniejsza. Dlatego, że jak Pan Jezus postawił dziecko, to powiedział, jak ktoś nie będzie taki jak to dziecko, to nie wejdzie do Królestwa Bożego. To był obraz czystości, prostoty, prostolinijności, takie małe dziecko. Ufności. I bez względu na to, jak wiele wiem na temat teologii, jak wiele gdzieś tam przeczytaliśmy książek, jeżeli my nie mamy prostoty w Chrystusie, to my możemy pojechać bardzo daleko w złą stronę i nam się wydaje, że idziemy w dobrą. Wróćmy do 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. Nie mogli ci wszyscy, którzy ich przesłuchiwali, widząc, że stoi przed nimi uzdrowiony człowiek, nie mogli nic przeciwko temu powiedzieć. Rozkazali im więc opuścić radę i naradzali się między sobą. Mówili, co zrobimy z tymi ludźmi, bo to, że dokonali oczywistego cudu, wiadomo wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i nie możemy temu zaprzeczyć. No i sytuacja się troszeczkę powtórzyła, jak w przypadku pytania, które zadał faryzeuszom Pan Jezus, kiedy przyszli do Niego i On im zadał pytanie, jak myślicie, skąd był chrzest Jana? I oni wtedy mówią, no tak się zastraszyli, zastanawiali, jak powiemy, że nie od Boga, no to przecież lud ma go w wielkim poważaniu. A jak powiemy, że od Boga, no to wtedy musimy słuchać Jana. I nie umieli na to odpowiedzieć. I tu była podobna sytuacja. No mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu nie wiemy, co zrobić. Lecz, żeby się to bardziej nie rozchodziło wśród ludzi, zabrońmy im pod groźbą mówić do kogokolwiek w to imię. W to imię, to znaczy w tym autorytecie. A przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imię Jezusa, czyli w autorytecie Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus powiedział, że dana mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi, tak? I dlatego, to jest końcówka Mateusza, idźcie i nauczajcie wszystkie narody chrzcząc i czyniąc ich uczniami. I to jest pakiet zresztą. Ale Jemu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Teraz, jeżeli On przyznaje się do kogoś, jeżeli ma prerogatywy tak zwane, czyli jest człowiekiem, który chodzi przed Bogiem w czystości serca, w prostocie i jest naprawdę Mu miły w takim sensie, to Bóg jest w stanie go wyposażyć w autorytet. Tak zwane prerogatywy. On może się modlić w mocy. Mężowie, wierzący mężowie, mają prerogatywy, żeby się modlić w mocy o żony, ojcowie, żeby się modlić o dzieci, o całe rodziny. To jest, że tak powiem, dane nam z urzędu. Ale żeby to działało, to my musimy przyjąć warunki, pod którymi nam jest to dane. To znaczy, że ten autorytet działa wtedy, kiedy my jesteśmy poddani Chrystusowi, tak? Dlatego, że Chrystus jest głową męża, a mąż jest głową żony. Wobec tego to musi działać jedno z drugim. I niech sobie mąż czy ojciec nie wyobrażają, że ich moc, że modlitwa ich będzie miała moc, kiedy oni nie są posłuszni Panu, kiedy oni uważają, że pewne rzeczy im się należą, to nie zadziała. Po prostu nie zadziała, bo Pan Bóg się do tego nie przyzna. I mówimy w tym momencie o małżeństwie i mówimy w tym momencie o rodzinie. A to jest dopiero podstawa tego, co później, jeżeli się rodzina nawraca, jeżeli małżeństwo się przede wszystkim idzie w jednym jarzmie, to potem oni wchodzą do kościoła. To zaczyna budować kościół przecież, prawda? Czyli społeczność wywołanych. Piotr i Jan odpowiedzieli im: rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Czyli jesteśmy świadkami i to jest coś takiego, że ja nie mogę o tym nie mówić. Czyli jeżeli mam w domu ludzi nieodrodzonych, jeżeli pamiętacie zresztą, większość z was na pewno, nie, że jak się nawróciliśmy, to myśmy chcieli, żeby wszyscy to usłyszeli i bardzo się dziwiliśmy, że nie chcą słuchać. No przecież właściwie, no przecież dlaczego nie? Taka wspaniała rzecz, nie? No każdy by chciał. I tak patrzyliśmy się na nich z takim zdziwieniem, o co chodzi? Przecież to jest cudowne, co my im mówimy. Oni nie chcą? I dopiero wtedy zaczynaliśmy się nie rozbijać, ale tak przekonywać o tym, że no niestety, ale ludzie, nie wszyscy są otwarci na Ewangelię. Ale nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy, pod warunkiem, że widzieliśmy i słyszeliśmy. Czyli pod warunkiem, że to jest w naszym życiu prawda, to ja wtedy nie mogę o tym nie mówić. I dlatego teraz, w tej chwili na przykład, to ja mogę powiedzieć w pewnych sytuacjach, że mam żywego Boga. Dlatego, że ja wiem, że On działa w moim życiu i osoba, do której mówię, też zdaje sobie z tego sprawę. To nie jest teoria, to co ja mam. To jest żywy Bóg. Więc nie mogę o tym milczeć. Chodzi tylko o to, kiedy i jak powiedzieć. 21 werset. A oni zagrozili, a nie znajdując żadnej podstawy do ich ukarania, wypuścili ich ze względu na ludzi, bo wszyscy chwalili Boga za to, co się stało. Człowiek bowiem, na którym dokonał się cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. Nie wiem, czy zauważyliście taki szczegół. Dlaczego niby taka ważna informacja jest, że człowiek bowiem, werset 22, na którym dokonał się cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. O co chodzi? Po co taka informacja w ogóle? Wczoraj jak to czytałem, to jakoś tak przyszła do mnie taka prosta bardzo rzecz. Pan Jezus, jak umarł na krzyżu, miał lat 33. Prawda? I w związku z tym ten człowiek siedział i to prawdopodobnie jest niewiele później. To, co się dzieje tutaj. Więc ten człowiek siedział u tej bramy jeszcze zanim Pan Jezus się urodził. I ci ludzie o tym wiedzieli doskonale, że to jest autentyk. Czyli to nie jest żaden uczeń, który udawał, że jest w tej chwili chromy. To nie jest żaden człowiek, który zrobił jakąś szopkę po to, żeby gawieć się zgromadziła. Bo oni tego człowieka znali i wiedzieli, rzeczywiście był chory, a teraz rzeczywiście jest zdrowy. Wiedzieli o tym dlatego, że siadał tam od 40 lat. Czyli nic nie można było powiedzieć na to. I zwalić na nic, kompletnie. A gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich i opowiedzieli im wszystko co do nich mówili naczelni, kapłani i starsi. Przyszli do swoich, czyli do kogo? Do krewnych? Do rodziny? Do kościoła. Do swoich. I teraz, co zrobili swoi? Czyli co zrobił kościół? Gdy to oni usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. I następna rzecz w tej chwili, jednomyślność w Kościele. Popatrzcie, mamy małżeństwo, najpierw się nawraca człowiek, jest małżeństwo, które idzie w jednym jarzmie, jest rodzina i jest wreszcie Kościół, który jednomyślnie potrafi podnieść głos do Boga. Nie dlatego jednomyślnie, że oni mieli te same przekonania intelektualne, tylko dlatego, że oni rzeczywiście jedno byli w modlitwie. I to wszystko znowu samo się dzieje. To nie jest tak, że my to wyprodukujemy. Dlatego właśnie może tak być, że bracia mają na przykład to samo na myśli, że ten myśli o tym, tamten to powie, a potem jeszcze okazuje się, że ktoś ma jakiś problem albo myśli o czymś przez cały tydzień, a potem na ten temat jest kazanie, jak dzisiaj było mówione, nie? To jest dane od Boga. Tego się nie da wyprodukować. I to jest wszystko bardzo proste, pod warunkiem, który jest bardzo trudny. Czyli jestem szczery przed Bogiem. I jeżeli mam z tym problem, idę do Niego, wołam, bo przystępuję do tronu łaski i doznaję łaski pomocy w porze, która mi jest potrzebna. To jest Hebrajczyków 4:12 czy 15. I oni to usłyszeli i co zrobili? Jednomyślnie podnieśli twój głos do Boga i powiedzieli, i co? Zaczęli prosić? Właśnie nie. Panie, uznali, ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię i morze. Wszystko, co w nich jest. Tobie się należy chwała. Który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś, dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy? Królowie ziemi powstali, książęta zebrali się razem przeciwko Panu i przeciwko Jego Chrystusowi, czyli Mesjaszowi. I to jest, z tego co pamiętam, fragment psalmu drugiego. Jak pamiętacie psalm drugi, to tam jest napisane to, co dzisiaj Grzesiu mówił w modlitwie, że Pan śmieje się z nich. Pan się z nich śmieje. I to jest coś takiego, że czasami jak Pan nam pokaże rzeczy, które się dzieją dookoła, one są takie malutkie dla Boga, że On to się śmieje z tego wszystkiego. Że On właśnie utrąca królestwa. On do królów, to jest w księdze Hioba, mówi do królów, mówi nic po nią. Taki jest nasz Bóg. I takiego Boga ma Kościół, który chodzi w prostocie serca. Rzeczywiście, bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twemu świętemu Synowi Jezusowi, którego namaściłeś, aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. Bóg przed założeniem świata powiedział, postanowił, że będzie plan B. To znaczy, że baranek przed założeniem świata został przewidziany, w oryginale jest napisane, przewidziany na to, że umrze za grzech świata. A teraz, Panie, werset 29, spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. A gdy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twego świętego Syna Jezusa. A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. No taki był ten Kościół właśnie. To była prostota, to była czystość, to było pragnienie serca. Oni cytowali Słowo Boże w tej modlitwie. I oni nie prosili, żeby Pan Bóg im pobłogosławił, bo oni coś tam chcą zrobić. Nie, oni Go uwielbili i powiedzieli, Panie, spójrz teraz na ich groźby i daj nam z całą odwagą głosić Twoje Słowo. I teraz, jeżeli Pan, będziemy głosić Twoje Słowo, to my wiemy, co powiedział nasz Pan. Że jeżeli pójdziemy i będziemy rzeczywiście głosić słowo, to już Pan się zajmie znakami i cudami. A teraz zobaczcie, co się dzieje w kościołach, no nie? Kościół mówi, nie ma mocy. Nie ma mocy. No to w takim razie zróbmy coś, żeby była moc. I dzieją się różne tak zwane szopki przy okazji. Ale Bóg daje moc ludziom, którzy mają prerogatywy właśnie. I wtedy On przyznaje się do słowa, które jest głoszone. Sam. Ale musi widzieć w człowieku szczerość. Musi widzieć, że jesteśmy w prostocie serca, chodzimy przed Nim. I jeżeli rzeczywiście zaczynamy się ubierać w te listki figowe, to On nas chce z tego rozebrać. Mówi, przyjdź do mnie, musimy porozmawiać. Bo tu poukładałem, maskę sobie nałożyłeś, tu listek masz, tu sobie uważasz, że to cię nie kala, musimy o tym porozmawiać. I to się nazywa chodzenie w świętości. Taka, jest takie sformułowanie, które mówi, że był święty, czysty przed Bogiem, czy sprawiedliwy przed Bogiem i ludźmi. Czyli istnieje coś takiego jak sprawiedliwość jurysdykcyjna, czyli jesteśmy w przymierzu z Bogiem i dopóki jesteśmy w przymierzu z Bogiem, potępienie nas nie dotyczy. I jest sprawiedliwość osobista, to znaczy ja swoim życiem sprawiedliwym pokazuję to, że wydaję owoc godny upamiętania. To się Bogu podoba. jedno z drugim współpracuje. To znaczy Bóg daje łaskę, żebyśmy mogli się uświęcać i mogli chodzić w świętości. Wtedy dopiero my jesteśmy świadkami tego, że spotkaliśmy Jezusa. I jesteś innym człowiekiem. Czasem się słyszy od tych ludzi. Jesteś innym człowiekiem. Co się stało? A no właśnie to się stało. Ja już nie będę robił tego, tamtego. I apostoł Piotr pisze na przykład, dziwią się, że nie uczestniczycie już razem z nimi w pijatykach, biesiadach. No przecież to jest normalne dzisiaj, prawda? Dziwią się. No, oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. No, czy dzisiejsze kościoły to by nie chciały takich rzeczy, że na przykład, żeby działy się takie potężne. Tylko widzicie, to jest właśnie ten problem, że chcielibyśmy tych rzeczy, a nie chcielibyśmy tego chodzenia z Bogiem takiego. Bo to nas naraża czasem na to, że trzeba będzie zdjąć te listki figowe. Że trzeba będzie stanąć przed Słowem Bożym, przeczytać sobie Dzieje Apostolskie, przeczytać sobie pierwszy list Jana, zderzyć się ze Słowem Bożym i uznać, że nasze życie musi się zmienić, bo to nie jest to, co powinno być. Jeżeli nie, to pokutujemy i Pan Bóg daje moc. I jesteśmy oczyszczeni od wszelkiej nieprawości, ale uznajmy to, że jest jak jest. I to jest wtedy początek do tego, żeby otrzymać łaskę do działania. Trzydziesty drugi werset. A to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Teraz pytanie, czy oni żyli w jakiejś komunie w takim razie? Czy to było tak rzeczywiście, że oni żyli w jednym miejscu i tam nikt rzeczywiście nie miał nic wspólnego, nic własnego? Przypuszczam, że nie, albo jeśli tak, to tylko przejściowo, ale jest napisane w pierwszym liście do Tymoteusza, bo później tematy takie praktycznie są rozwijane przez apostołów. I w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, jest napisane coś takiego. Od 16 wersetu. A jeśli jakiś wierzący lub wierząca ma w rodzinie wdowy, niech im pomaga, aby Kościół nie był obciążony i mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami. Wcześniej jest napisane, to było też 5 rozdział 1 listu do Tymoteusza, że kto o swoich, a zwłaszcza domowników, nie miał starania, ten jest gorszy od niewierzącego i zaparł się wiary. To jest werset 8. A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Czyli masz w domu, w rodzinie, opiekuj się tymi ludźmi, żeby nie obciążać Kościoła. Tak? Czyli istnieje coś, co jest nasze, własne, w rodzinach. Z tego wynika, że raczej ci ludzie nie nazywali tego, co mieli swoim. To znaczy, jeżeli przyjdziesz do mnie i potrzebujesz, to ja ci dam, ponieważ ja wiem, że jestem szafarzem dóbr, które dał mi Pan. I tym się właśnie różni dziesięcina i obowiązek dziesięciny od tego, że Bóg jest właścicielem nas samych i naszych pieniędzy na przykład. Nie? W związku z tym my jesteśmy szafarzami tego, co nam Pan Bóg powierzył. I dlatego w Nowym Testamencie już o dziesięcinie nie ma ani słowa, bo wszystko należy do Boga. Ale z kolei miłość jest wzajemna, to znaczy, że nie będziemy nawzajem siebie obciążać, jeżeli nie jest to konieczne. Dlatego, że ja owszem mam swoje potrzeby, ale ja muszę zobaczyć i zapytać się siebie sam, czy rzeczywiście ja jestem, czy nie wymuszam czegoś na moim bracie. Czy ja jestem, czy ta miłość, którą ja mam do niego, troszczy się o jego dobro w tym momencie. Czyli to działa w obie strony. Apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska była nad nimi wszystkimi. Nie było też wśród nich nikogo, kto by cierpiał niedostatek, gdyż ci, którzy mieli pola albo domy, sprzedawali je i przynosili pieniądze za to, co posprzedawali. I kiedyś pamiętam, że Dawid Wilkerson kiedyś na ten temat pisał czy mówił i myślę, że to jest to, co on napisał, to było w porządku, takie słuszne, dlatego że jak się bierze pod uwagę Tymoteusza, to raczej nie sprzedawali swoich własnych domów, w których mieszkali, tylko po prostu takie posiadłości albo inne domy, które mieli. Więc jeżeli nadmiar miał, to apostoł Paweł też pisze. Nadmiar, jeżeli ktoś ma, to niech da, żeby nikomu nie brakowało. Nadmiar. Kładli to u stóp apostołów i rozdzielano według potrzeb. No i teraz mamy ostatnią rzecz, o której będziemy mówić, to znaczy koszty. Dlatego, że Kościół chce mocy, Kościół chce, żeby naprawdę wrócić do korzeni, żeby było tak jak kiedyś, tak jak wtedy, ale zauważmy, że zaczyna się od rzeczy bardzo prostych i bardzo małych. Nie od tego, że my sobie coś postanowimy. Tylko nawet nie od tego, że my się w domu będziemy spotykać jak pierwszy Kościół. Bo to, że Kościół jest domowy, to nie znaczy, że to jest Kościół zdrowy. Nie od tego to zależy. Jak się ubierzemy w szaty z tamtej epoki, to też nie będzie bliżej Kościoła do pierwszego wieku przecież, nie? Nie o to chodzi. I ci ludzie byli w stanie sprzedawać to, co mieli nadmiar, czyli te wszystkie swoje majątności, po to, żeby nikomu nie brakowało. Ale też jedna rzecz była ważna, dlatego że oni widzieli bliskość Boga. Na własne oczy oglądali Jego dzieła. I teraz dzisiaj, w dzisiejszym chrześcijaństwie, bliskość Boga oznacza, że tatuś cię przytuli. To znaczy, przyjdź na kolana tatusia. Tak mniej więcej jest. On cię przyjmie takim, jakim jesteś, bez względu na to, co robisz. Tatuś bardzo kocha, kocha bezwarunkowo oczywiście. On bardzo chętnie przytula, ale pamiętaj, że tatuś jest również sprawiedliwy. Więc to nie jest tak, że z tatusiem można sobie, jak to się mówi dzisiaj, pogrywać. Wejdę mu na kolanka, ale będę go oszukiwać. Będę kłamać, będę nieposłuszny, to, tamto, siamto, prawda? Ale na kolanka będę chciał wejść. Czyli ja chcę mieć wszystko to, co jest dobre i miłe, ale już to, czego tatuś ode mnie wymaga, to nie bardzo. Rozdział 5, początek. Pewien człowiek imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał swoją posiadłość i za wiedzą swojej żony odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Lecz Piotr powiedział Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Czy to, co miałeś, nie było twoje, a to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś Boga, ludzi, lecz Boga. Czyli mogłeś zrobić z tym, co sprzedałeś, co chcesz. Nikt od ciebie nie wymagał, żebyś to wszystko przyniósł, tylko bądź uczciwy. Mogłeś powiedzieć, słuchajcie, sprzedałem pole, oto połowa jest dla kościoła, ja sobie połowę zachowuję. Wtedy byłoby w porządku. A ty przychodzisz i bezczelnie kłamiesz, że wszystko, a to nie jest wszystko. I jeszcze w dodatku zawiedzą swojej żony. Czyli zaczynamy w tym momencie widzieć, że jak Bóg przychodzi i jest święty, i jak się chce mocy w Kościele, to trzeba przyjąć do wiadomości, że Bóg jest ogniem trawiącym. Nie ma żartów. I co się stało? Ananiasz zaś, werset 5, usłyszawszy te słowa, padł nieżywy. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po prostu. A po około 3 godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. I zapytał ją Piotr, powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? A ona odpowiedziała, tak, za tyle. Wtedy Piotr powiedział do niej, dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto są przed drzwiami ci, którzy pogrzebali twego męża i ciebie wyniosą. I natychmiast padła nieżywa u jego stóp. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pogrzebali obok męża. Wielki strach ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy to słyszeli. A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. Kościół pełen mocy oznacza Kościół blisko Boga. Dlatego, że moc pochodzi od Boga. Kościół blisko Boga oznacza Kościół, który go poważnie traktuje. I teraz zobaczcie, co się dzieje na przykład dzisiaj, prawda? Czy ktoś umiera, kłamiąc w kościele? Pada nieżywy? Nie. Apostoł Paweł pisze, żebyście nie przystępowali do wieczerzy pańskiej przypadkiem niegodnie, bo będziecie albo umierać, albo będziecie chorować. W ilu miejscach jest tak, że ludzie przystępują do wieczerzy pańskiej, trwając bezczelnie w grzechu i nikomu się nic nie dzieje? Pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego w ogóle mają odwagę przystąpić do wieczerzy w takim stanie? I nic się nie dzieje. Odpowiedź chyba jest w objawieniu i to już zakończymy tym fragmentem, bo odpowiedź jest w jednym z listów w objawieniu. To jest rozdział 2, werset 19, 20, 21. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. No i tak. A to jest do kościoła, tak? Czyli kościół wystawił Pana Jezusa za drzwi i chce spożywać wieczerzę pańską bez niego. On puka, aż mu otworzą, bo chce spożyć wieczerzę z nimi. A oni spożywają sobie sami, wystawili go na zewnątrz. Szyld jest, wszystko jest, chrześcijaństwo jest. Mocy nie ma, świętości nie ma. Właściwie wydmuszka. Wydmuszka. To jest takie, takie są konsekwencje dzisiaj. I to wszystko nie jest dzisiaj po to, żebyśmy zaczęli nagle pragnąć mocy. My pragnijmy dawcy z całego serca, a reszta przyjdzie od niego. I będą się działy rzeczy same. My dzisiaj mamy takie przebłyski, dosłownie przebłyski, to co się dzieje tam u was, to co się dzieje z naszymi dziećmi, to co się dzieje z różnymi sytuacjami, z powrotem Eli, prawda? To są przebłyski, które pokazują, jaką moc może mieć jednomyślna, wspólna modlitwa Kościoła, o ile ten Kościół trwa przed Panem w czystości i kocha Go z całego serca w prostocie Chrystusowej. Wtedy rzeczy zaczynają się dziać. I już wtedy nie potrzebujemy sprzedawać biletów, rozkładać namiotów, wynajmować sal, ani żadnych stadionów. Czyli nie potrzebujemy akcji, bo Pan działa. I niech tak będzie. I niech się zbiegają ludzie w sytuacjach, kiedy Bóg zamanifestuje swoją moc. Dlaczego? Bo mamy prerogatywy ze względu na to, że postępujemy zgodnie z Jego Słowem. Tak jak On powiedział. Amen.